Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest doktora Grażyna Bastek, historyczka sztuki, publicystka i kustoszka. Uśmiechamy się, bo jeszcze przed włączeniem mikrofonów miałyśmy krótką debatę na temat żeńskich końcówek, no i efekty Państwo słyszą. Kustoszka malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, także wykładowczyni w Instytucie Historii Sztuki i na podyplomowych studiach muzealniczych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Akademii Teatralnej. To może zaczniemy od tytułu. Dwa razy próbowałam przeczytać tytuł. On jest specjalistyczny, więc proszę o pomoc.
Tytuł pierwszej mojej książki to Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto. Udało się.
Tak, no myślę, że autorce nieco łatwiej. I może najpierw okoliczności, bo książka, można powiedzieć, ma swoją drugą premierę, drugie życie rozpoczyna. Kiedy ukazała się ta młodsza siostra jej?
Pierwsze wydanie ukazało się w 2010 roku. To był mój doktorat przerobiony szybciutko na książkę i wydane wówczas przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Ale ponieważ od kilku lat współpracuję ściśle bardzo z wydawnictwem naukowym PWN, to wydawnictwo postanowiło wydać tę książkę, bo pierwszy nakład już dawno był wyczerpany. I wydaliśmy ją w nowej okładce, z nową okładką, z wyborem ilustracji nieco większym i z jednym dopisanym rozdziałem.
No to oczywiście pytanie o ten dopisany musi być na samym początku.
To rozdział o werniksach, bo książka w pierwszej części opowiada o strukturze obrazu. Opowiadam, jak dawni mistrzowie budowali, malowali obrazy. Zaczynam od podobrazi, potem są grunty, imprymitury, warstwy malarskie. Wszystko dokładnie opisuje, w jakiej kolejności, z jakich materiałów i jak my to jeszcze dzisiaj badamy, bo przecież to trzeba już badać, bo wszystkie dawne tradycje i zwyczaje już upadły. No ale wówczas, w 2010 roku, a właściwie wcześniej, nie zdobyłam się na rozdział o werniksach dawnych mistrzów, bo mnie trochę przerósł. Wymagał ogromnej wiedzy z dziedziny fizyki, chemii i jeszcze optyki. Wszystkie artykuły po angielsku. Bardzo specjalistyczne. Nie było jeszcze tłumacza Google w tych czasach. I wówczas zaniechałam tego rozdziału. No ale pomyślałam sobie, że przy wznowieniu, no już wstyd byłoby tego nie podjąć. A problem jest trudny, bo żaden oryginalny stary werniks na dawnych obrazach nie istnieje.
No właśnie, może przepraszam, ja wchodzę w słowo, ale powinnyśmy powiedzieć, a przynajmniej ja powinnam to zauważyć, że jeśli Państwo nas słuchają i może nie są pewni, o czym teraz rozmawiamy, to jest coś, co znajdą Państwo na powierzchni obrazu.
To jest taki przeźroczysty lakier, tak, który pokrywa obraz. A ponieważ te przeźroczyste lakiery miały chronić obraz przed brudem, kurzem i światłem,
bardzo sensowne takie rozwiązanie.
I jednocześnie nasycać kolory, no to wiadomo, że taka pierwsza powierzchniowa warstwa szybko się brudzi, szybko się kurzy, szybko żółknie i co jakiś czas trzeba ją wymieniać. I wymieniano je dawniej, dosyć brutalnie je zdejmując, brutalnymi środkami chemicznymi, które często też prowadziły do przemyć obrazów dawnych, do zniszczenia starych warstw malarskich i nakładano nowe werniksy, bo bez werniksu obraz jest matowy, nieciekawy, nie błyszczy, nie ma nasyconych kolorów. Więc jakich werniksów używali dawni mistrzowie, skoro już ich nie ma? Trochę wiedzy o tym jest w dawnych traktatach, ale przepisów i receptur jest niewiele, bo to była wiedza przekazywana raczej ustnie w warsztatach niż spisywana. Pewnie każdy warsztat miał też własne patenty i tajemnice.
Jak na wiele innych rzeczy,
tak. No więc trochę wiemy, jeśli gdzieś jakiś wernik zachował się przy krawędzi ramy niedoczyszczony. Trochę z tych traktatów, trochę ze współczesnych badań, trochę też z doświadczenia współczesnego, tak? No bo nadal się kładzie werniksy i oczekuje się jakichś efektów po tych werniksach. I my się musimy zastanowić, czy dawni mistrzowie chcieli, żeby ich obrazy błyszczały, czy żeby były bardziej matowe, a może półmatowe. A jakie tam, czy tam były dodawane jeszcze jakieś barwniki, czy były zupełnie przeźroczyste? No dużo pytań. Uporałam się z tym rozdziałem. Dzięki też kolegom, konserwatorom, no właśnie, którzy mi w tym pomogli.
Chciałam o to zapytać, tak, bo to w zasadzie jest taka, można powiedzieć, domena konserwatorska, ale myślę, że historyk sztuki tutaj sporo też potrafi wnieść do
tematu. My czytamy źródła, my czytamy dawne traktaty, dowiadujemy się, jak dawni mistrzowie pracowali z traktatów. Konserwatorzy bardziej z doświadczenia i współczesnych badań dzieł sztuki. No i tak się udało poskładać ten rozdział, ale to i tak uważam, że nadal jest dosyć tajemnicza historia, tak? Jak te dawne obrazy błyszczały, tak? Jakie było wykończenie? Nie mamy do końca pewności. To się pewnie różniło nieco inaczej. Pewnie wykańczano obrazy temperowe, nieco inaczej olejne. W różnych czasach też mogły być różne patenty. No i więc trochę też domysłów jest tam, nie tylko wiedzy.
Tak, zanim wejdziemy w głąb, zanim porozmawiamy o gwiazdach, których nazwiska wspaniale lśnią na tych nieboskłonach historii sztuki i które również znajdują się na okładce książki, myślę, że to są nazwiska znane po prostu wszystkim miłośnikom dawnego malarstwa, to muszę się przyznać, dlaczego tak bardzo lubię takie książki, no jednak trochę insajderskie, no. Pani doktor. Po prostu tak jest, że to książka nie osiągnie, obym się myliła, nigdy milionowych nakładów.
Książka o sztuce, no, tak? No jak nie jest kryminałem. Chyba, żebym tam zawarła jakieś wątki kryminalne.
No jasne, zresztą gdzieś tam się pojawiają, wiadomo, że to
ktoś,
zawsze...
Ktoś komuś ukradł pędzle albo różnie... ukradł kartony i wykorzystywał nielegalnie prawa autorskie.
Tak, oczywiście. O ile w ogóle możemy mówić o instytucji praw autorskich.
Tak, Dürer o to dbał. Już Albrecht Dürer, czyli wydając grafiki w XVI wieku, pilnował bardzo swoich praw autorskich. Już wiedział, że to jest interes i że jest burzliwa kradzież intelektualna czy artystyczna.
Co dla mnie jest fascynującego, absolutnie poza samym wykładem, który jest fascynujący, to obraz świata, który wyłania się z książki, obraz świata, który w zasadzie daje nam do zrozumienia, że mimo, że się tymi obrazami często zachwycamy, to w gruncie rzeczy nic o nich nie wiemy. W tak innych okolicznościach powstawały niż to, do czego mamy dzisiaj dostęp. I w gruncie rzeczy pani praca jest jakąś niezwykłą odnajdywaniem się w świecie, który w zasadzie jest trochę jak Atlantyda. Oczywiście są te obrazy, ale świat, w którym powstawały, powody, dla których powstawały, były całkowicie odrębne od tego, z czym mamy dzisiaj doświadczenie, prawda? Właściwie to nasze to się gdzieś tam w XIX wieku zaczęło i może tak troszkę jest nieco podobne, ale to jest naprawdę inna planeta.
Tak, no system cechowy, w którym pracowali dawni artyści, wykluczał w ogóle coś takiego jak samotnego geniusza szaleńca. Nie można było prowadzić warsztatu, zarabiać pieniędzy, uczyć chłopców zawodu, jak się było samotnym szaleńcem. To były duże, rodzinne interesy, które trzeba było prowadzić porządnie, zawierać kontrakty, umowy, zdobywać klientów, wypełniać zobowiązania. Tam nie było czasu na ból istnienia.
Dobrze, żeby jakaś na przykład wdowa o to dbała, prawda? Wraz z której poślubieniem odziedziczyło się na przykład...
A to się zdarzało, to się zdarzało. Na przykład wdowa po Michele Marieskim, to był XVIII-wieczny wedutysta wenecki, szybko wyszła za mąż za ucznia, chyba sporo młodszego od siebie, bo warsztat musiał nadal działać. Mężowi udawało się zdobywać klientów i produkować, bo specjalnie używam tego słowa, i produkować obrazy na wolny rynek dla podróżników przybywających do Wenecji, którzy chcieli wywieźć ze sobą widok pięknego miasta na wodzie. No i trzeba było te obrazy robić dalej, więc ona nie mogła tak pracować jako szefowa, bo nie miała takiego wykształcenia. No więc szybko wyszła za mąż, za ucznia i warsztat działał. To nie jedyny przypadek zresztą taki.
System cechowy, zupełnie inny świat, prawa autorskie. To jakim sposobem w tym systemie jednak rodzili się genialni artyści? Przepraszam, ja tak celowo zadaję pytania, które nie mają, które są jakby w poprzek pani wykładu, ale zaraz wrócimy na właściwe tory, obiecuję.
Dobrze. No, talent jest na szczęście, chadza swoimi drogami, tak? I nawet w takich ściśle uregulowanych systemach byli artyści, którzy no, wychodzili poza ramy. Kimś takim był Tycjan, kimś takim był Rembrandt. Oni oczywiście świetnie funkcjonowali, byli bogatymi ludźmi. No, Rembrandt zbankrutował, ale zanim do tego doszło, to miał kamienicę przy Dobrej ulicy i uczył kilkanaścioro uczniów w tym samym czasie. No, hulał warsztat, miał świetne zamówienia. Ale oni trochę wykraczali poza schematy artystyczne, tak? Szukali, to byli poszukujący malarze. Tycjan na starość był wręcz ekstrawagancki. A Rembrandt, mimo że świetnie sobie radził na rynku, to jednak też ciągle czegoś szukał i te reguły sztuki, które zastał, no tak trochę podważał, tak? Próbował znaleźć jakiś inny sposób na pokazanie na dwuwymiarowym płótnie czy desce trójwymiarowy świat. Niekoniecznie może za pomocą geometrii i perspektywy, a może za pomocą koloru, a może za pomocą światła, a może zrobić takie leciuteńkie sfumato w przestrzeni, która ma tylko 2-3 metry, jak na przykład na lekcji anatomii doktora Tulpa. Tak? To bardzo są ciekawe doświadczenia. A może pokazać ruch w obrazie i to jeszcze w taki subtelny. I to mamy w Warszawie na Zamku Królewskim w przypadku dziewczyny wychodzącej z ramy. Tak? Ona tak delikatnie się tam porusza w tej ramie, że nawet możemy dostrzec jakiś chybocze kolczyk. Tak? Można w obrazie pokazać głos, można pokazać ruch, można pokazać przestrzeń, niekoniecznie wykreślając perspektywę, ale to, na to trzeba być bardzo uważnym i poszukującym. Tak? Nie właśnie jednak wychodzić poza konwencję.
Warsztaty swoją drogą, a talenty rodziły się gdzie?
Gdzie chciały.
Gdzie chciały, właśnie. Teraz chcę zapytać o pani tę wenecką pasję, bo to muszę jakoś obcesowo zapytać, skąd to się wzięło. Ani nie mamy tego za dużo w Polsce, chociaż może mamy nawet trochę więcej, niż mogłoby się wydawać. No, temat wielkiej szlachetności, ale też wymaga jednak znajomości wielu różnych języków, żeby odpowiedzialnie przecież się tym zajmować. Więc rzekłabym, że same przeszkody.
Tak, ale w czasie, kiedy pisałam doktorat, który się przerodził w tę książkę, był wielki boom na sztukę wenecką w Europie. Było mnóstwo wystaw poświęconych Tycjanowi, Giorgionowi, Bellinimu, Tintorettowi. Ja miałam same świeżynki na biurku. Mogłam jeździć i obejrzeć te wystawy. Kupowałam katalogi. National Gallery sukcesywnie badało swoje obrazy i publikowało te badania w swoim biuletynie. To samo robiono w Rzymie czy w Wenecji. Także rzeczywiście udało mi się wskoczyć w dobry czas. A wcześniej w Muzeum Narodowym w Warszawie, to był przełom 1999 na 2000, przygotowaliśmy wystawę. Ja byłam współkuratorem wraz z Grzegorzem Janczarskim tej wystawy. Taką prezentację, która się nazywała Serenissima, Światło Wenecji. I około 30 naszych obrazów weneckich, takich od XV do XVIII wieku, konserwowaliśmy.
Jest w kolekcji muzeum?
Nawet więcej, te wybraliśmy. I te najciekawsze, najwybitniejsze. I zakonserwowaliśmy te obrazy, bardzo je szczegółowo przebadaliśmy, używając najnowocześniejszych wówczas dostępnych metod. No i zrobiliśmy, co tu dużo mówić, pionierski wówczas projekt, w który włożyłam to, o czym wówczas marzyłam, czyli zajmujemy się technologiczną historią sztuki. Tak, po angielsku to się nazywało Technical Art History. Po polsku tak trochę się nie przyjęła żadna taka nazwa.
No bo się tego tak bardzo nie robi chyba, prawda?
Nie, teraz już się robi. No,
ale to było dawno. I była pani pionierką.
W pewnym sensie, bo oczywiście były wcześniej takie też próby, ale to były raczej do pojedynczych obrazów, do pojedynczych dzieł sztuki, a myśmy zrobili wielką kampanię. Zdobyliśmy ogromny grant. Badaliśmy obrazy w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, w różnych, na politechnikach, tak? Tu też współdziałaliśmy z dr Marią Ligenzą z Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i z doktorem Janem Rutkowskim. Oni nam bardzo pomagali. Maria robiła stratygrafię i badała skład próbek farby, a Jan wykonywał rentgeny, podczerwienie i zdjęcia w ultrafiolecie i to były takiej kampanii wcześniej rzeczywiście nie było. A potem się posypało, bo to był No, bo się okazało, że to jest bardzo ciekawe, intrygujące i naprawdę można się wiele o obrazach dowiedzieć. Ale nie chodzi tylko o takie znawstwo, tak, czyli z czego i w jakiej kolejności. Nawet nie chodzi też o to, żeby rozpoznać na podstawie badań autora obrazu, bo to nie zawsze się udaje. Przecież wszyscy w warsztacie Rembrandta używali dokładnie tych samych materiałów. Tutaj nie na tym się to zasadza, prawda? To raczej, jeśli już mielibyśmy szukać autora, to poprzez odtworzenie procesu powtarzania pewne, no i pewne dotknięcia, o których się nie da opowiedzieć, nie da nauczyć, bo to jest taka dziwna wiedza, którą się zdobywa wraz z patrzeniem.
Tak. Spodziewałam się, że to będzie taka odpowiedź, no...
Bardzo podoba. Zobaczyłam, że żona i umarłam, tak? Nie.
No, ale może rzeczywiście gdzieś jakiś był obraz po drodze, tylko właśnie może nie z tych najbardziej znanych, może coś z naszych kolekcji, co jest nieoczywiste.
Bardzo lubię Muzeo dell'Accademia w Wenecji i tam jest grupa, no znakomitych zupełnie obrazów. No i spędziłam też trochę miesięcy w Wenecji na różnych stypendiach, a tam dużo obrazów jest w kościołach, w pałacach, na miejscu. In situ, jak to się mówi, w branży. No i nieraz mi się zdarzało wejść po południu na przykład do jakiegoś kościoła i zobaczyć obraz w jakimś popołudniowym świetle, oświetlony tak niezwykle, że tego nie oddał już potem nigdy żadna reprodukcja, ani żaden moment taki się już nigdy nie powtórzy. Tak?
No, bo to tak było wymyślone.
Że o tej porze to światło tam wpada w to okienko, tak, i nagle obraz staje się trójwymiarowy, a postaci wręcz wychodzą z obrazu. Tak miałam w przypadku obrazu Cime de Conegliano w jednym z kościołów w Canareggio. To chyba była Santa Maria del Orto, ale już teraz głowy nie dam. Jak tylko się wchodzi do kościoła, to zaraz po prawej kaplica z obrazem, ja tam wchodzę, takie właśnie pomarańczowe światło i postacie jak trójwymiarowe, tak, jak w 3D.
No tak, i to są te okoliczności, od których dzisiaj rozpoczęłyśmy, że właściwie wydaje nam się, że gdzieś w cieniu wisi jakiś okropny stary obraz, bo nic nie widać, bo coś się tam kłębi, ale no to w tym miejscu trzeba właśnie zacząć odtwarzać okoliczności. Ktoś ten obraz zamówił do tego miejsca i artysta właśnie dopasował tą całą resztę. No dobrze, czyli nie ma jakiejś takiej założycielskiej historii o porażeniu właśnie Giorgionem czy Tycjanem. No, ale jeszcze o samą Wenecję muszę zapytać, bo to jest taki ośrodek malarski bardzo się definiujący konkretnie, więc coś tutaj panią zatrzymało. Tylko co?
No, istniał w historii sztuki taki mit, który ja zresztą w tej książce mam nadzieję, że lekko podważyłam. Już dawni historiografowie i krytycy sztuki w XVI wieku pisali o tym, że malarstwo weneckie zaleca się colorito, a to florenckie, toskańskie disegno. No i tak do dzisiaj to powtarzamy, klepiemy te bzdurki, że Rafael to disegno, a Tycjan to colorito i że
każdy jedno takie bardziej namazane, a drugie
takie wyrysowane, tak? Ale kiedy się dokładniej przyjrzymy tym obrazom, na przykład rafaelowskiej Lavelata, taki pięknemu wizerunkowi kobiety, taki idealnemu wyobrażeniu piękna, bo to chyba nawet nie jest portret, to zobaczymy, że tam jest colorito równe Tycjanowi. A jak przyjrzymy się obrazom Giovanniego Belliniego czy Giorgiona, to zobaczymy, jak wyśmienity jest tam rysunek, w dodatku jeszcze przygotowany, czyli z podrysowaniem, z przygotowaniem pod farbami, tak, dokładnego szkicu kompozycji. I zarówno Wenecjanie umieli rysować, jak i Florentyńczycy czy Toskańczycy umieli malować, tak? To są takie schematy, w które za łatwo, moim zdaniem, historia sztuki wchodzi i klepie je tak troszeczkę bezwiednie, bezmyślnie. I łatwo je tak naprawdę podważyć, jeśli się ma odwagę spojrzeć poza tym schematem. Tak, co tam naprawdę się dzieje w tym obrazie, jak on jest namalowany.
Zapamiętałam taką opinię, że w Wenecji śmielej używano koloru, bo szybciej docierały tam jakieś barwniki.
No, ale to też nieprawda. Oczywiście Wenecja była znakomitym ośrodkiem handlu materiałami malarskimi, w dodatku nie tylko, może nawet nie malarskimi, artystycznymi. Bo oprócz tego, że była tam grupa znakomitych malarzy, a mieli co malować, pałac dożów, wszystkie skłole, tak, pałace, rezydencje, wille podmiejskie, to jeszcze byli Murano nie byli murarze, tylko szklarze. Czyli szkło, czyli książki, tak, manuskrypty, druki, tkaniny. Przecież Wenecja była też bardzo znanym ośrodkiem barwienia tkanin. Więc rzeczywiście mieli do dyspozycji znakomite materiały, wymieniali się zresztą doświadczeniami między branżami i w Wenecji, jako chyba w jedynym mieście we Włoszech w tym czasie, czyli w XV i XVI wieku, istniały takie sklepy, które się nazywały Vende Colori, czyli sprzedający farby, tak, barwniki, farby, materiały malarskie, czy w ogóle te służące do barwienia, nie tylko obrazów. Ale to nieprawda, że tylko tam. Florencja była też znakomitym ośrodkiem. Tam we Florencji jezuici produkowali jedną z najczystszych i najcenniejszych ultramaryn w całej Italii. Więc każdy ośrodek włoski, w którym malowano, a malowano wszędzie, miał hurtownie i producentów materiałów malarskich. No w Wenecji było łatwiej, no bo handel, tak? Przedsięcie dróg, wschód, zachód, północ, południe, dużo się tam działo. Sprowadzano tam dużo kocioł doświadczeń i wymiany doświadczeń, ale to nie był jedyny ośrodek tak dynamiczny we Włoszech. Przecież Neapol, Rzym, Florencja, Siena, no to naprawdę można by długo wymieniać.
Tak, zapytam teraz o cezury czasowe książki, bo one są na szczęście łatwe do zapamiętania. Połowa XV
i koniec XVI, tak jak umiera Tintoretto.
Tak, i to coś konkretnego znaczy w historii sztuki, czy pani jakoś na użytek swojej książki przyjęła te cezury?
Trochę, gdzieś się trzeba było zamknąć. I wybrałam to malarstwo XV i XVI wieku, czyli coś, co się określa szufladkując renesansem. Tak już wchodzenie w wiek XVII byłoby wejściem w zupełnie nowe procedury malarskie, nowe zwyczaje malarskie. Chociaż piszę o nich we wstępie, bo wstęp jest taki bardzo, bardzo ogólny. Dotyczy funkcjonowania warsztatów artystycznych. Tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, też kolejności powstawania obrazów i tego, jakie były używane materiały, i to bardzo ogólnie traktuje ten rozdział, więc tam też te XVII-wieczne rzeczy się wplątują. No ale jednak malarstwo XVI a XVII wieku to już są trochę inne procedury, zwyczaje, techniki, więc postawiłam tam granicę. I ja jeszcze może wspomnę o jednej rzeczy, bo Warsztaty weneckie to książka akademicka przeznaczona dla studentów historii sztuki, no też dla tych, którzy chcą wgłębić się w tajemnicę warsztatu malarskiego i zobaczyć, jak to się robiło. Ale napisałam też książkę, która jest, myślę, łatwiejsza w odbiorze. Zawiera podobną porcję wiedzy, ale nieco inaczej podaną. I ta książka nazywa się Ilustrownik. To taki mój neologizm, czyli łączę tam ilustrację ze słownikiem. Czyli ilustracja jest punktem wyjścia do terminu słownikowego. Bo łatwiej sobie wyobrazić, czym jest fumato, czym jest laserunek, czym jest przecierka, czym jest przemalowanie, czym jest taki retusz, a taki, jeśli się to po prostu zobaczy. No słowniki są zawsze trudną lekturą, bo trzeba naprawdę uruchomić wyobraźnię, żeby się dowiedzieć, co za tą równoważnikową definicją się kryje. A ja zrobiłam trochę taki wywrotowy słownik, czyli oparłam go na ilustracjach i dosyć, mam wrażenie, przystępnie podanej wiedzy. Więc jeśli ktoś chciałby się czegoś o tej malarskiej materii dowiedzieć, to najpierw, a nie wie za dużo, to najpierw polecam Ilustrownik, bo to jest taka propedeutyka i łatwo tam zrozumieć.
Ta książka jest świetnie skonstruowana, więc...
Bo tam też hasła nie są ułożone alfabetycznie, bo to mi się wydawało zupełnie bez sensu. Najpierw trzeba powiedzieć, kto pracował w warsztacie, potem trzeba powiedzieć, na czym, jakie miał materiały, jak ten warsztat był wyposażony, potem przejść do obrazu i po kolei opowiedzieć, jak powstawał, jakie były też malarze, jakich używali trików malarskich czy optycznych. No i też jakiego rodzaju dzieła były produkowane, jakie typy dzieł, tak? Także dużo tam jest tego typu praktycznej wiedzy. I to pierwszy tom, bo teraz już zaczynam powoli pisać drugi, razem z kolegą, z Marcinem Boguszem, moim kolegą z Muzeum Narodowego w Warszawie. I będziemy pisać drugi tom o tym, co. Po pierwszy można by określić jak. Drugi będzie o co. czyli jakie gatunki malarskie, jakie tematy, jak wyglądała ikonografia dawnego malarstwa. Czyli pierwszy tom jest przewodnikiem po sztuce malarskiej, a drugi będzie przewodnikiem po gatunkach i tematach.
Wspaniale, czyli znowu taka ścieżka trochę techniczna, nie tyle natchnienie, chociaż bez niego, zawsze jakiś komponent.
Ja myślę, że naprawdę da się obejść bez natchnienia.
Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto i proste pytanie o wybór tej czwórki, bo ta książka zupełnie mogłaby pewnie inaczej wyglądać, gdyby się pani chciało napisać o innych artystach.
Ale mi się nie chciało.
No, rozumiem.
Bo to są tak wspaniali malarze, tak wybitni, którzy ciągnęli za sobą rzesze innych artystów, którzy byli ich naśladowcami, niekoniecznie uczniami. I oni pootwierali pewne ścieżki w malarstwie weneckim, którymi poszły dziesiątki innych artystów. Może najbardziej enigmatyczny z tej czwórki był Giorgione. Krótko żył. Nie do końca wiadomo, jakie jest jego oeuvre, ile obrazów zostawił i jakie. Nadal trwają spory, kto namalował koncert wiejski z Louvru albo Wenus Drezdeńską, tą śpiącą Wenus. Ja się skłaniam bardziej ku Tycjanowi, chociaż dawna tradycja wiązała te obrazy z Giorgionem. Także jeden z nich jest taką trochę efemeryczną gwiazdą, a pozostali prowadzili wielkie rodzinne warsztaty wielopokoleniowe, takie właśnie tradycyjne, w których obrazy produkowano masowo. Bo Giorgione jest trochę takim Caravaggiem XVI wieku, czyli nie miał warsztatu, nie miał uczniów.
No, ale czyli tacy też byli?
Zdarzało się, ale wtedy trzeba było mieć ten talent. I szczęście oczywiście, to pewnie tak jak i dzisiaj, tak? Iluż jest utalentowanych artystów, którzy nie są w stanie się przebić na rynek sztuki. Tu dużo rzeczy się musi złożyć na to, żeby się pojawić. No ale Giorgione się pojawił dzięki swemu talentowi. Został dostrzeżony, tak jak później, wiek później Caravaggio, przez wybitnych kolekcjonerów i zamawiających, bogatych ludzi, którzy chcieli mieć piękną sztukę. No i dzięki temu funkcjonowali, malując obrazy na specjalne zamówienia. I to też było możliwe, czyli można było być malarzem, nie prowadząc warsztatu, tylko po prostu mieć wybitnych protektorów. No na podobnej zasadzie też działali malarze dworscy, no ale oni byli przypisani do jakiegoś określonego miejsca i dworu. Może było im łatwiej, bo dostawali stałą pensję, mieszkanie i jeszcze na upał. I nawet czasem jeszcze powóz. No ale musieli malować nie zawsze to, co chcieli.
No tak, to właściwie znamy ten system też ze świata muzyki. To jest chyba, powiedziałabym, że nawet obecne trochę w popkulturze takie przypadki. Giorgione, oczywiście przyznam się, że zaczęłam książkę od rozdziału o tym malarzu. Takie książki lubię sobie czytać właśnie wedle jakiejś własnej kolejności. To wspaniałe właściwie, że jak niewiele na pewno o tym artyście można powiedzieć, jak ciągle ten woal tajemnicy go otacza. No do tego stopnia, że nawet nie potrafimy policzyć jego obrazów.
No to akurat to z tym liczeniem obrazów to jest w ogóle trudna sprawa. To nie tylko jest przypadek Giorgione, właściwie ile lat liczono obrazy Rembrandta. W 1967 roku powstał Rembrandt Research Project, taki projekt badawczy holenderski, złożony z holenderskich badaczy, którzy postanowili w końcu dowiedzieć się, ile Rembrandt namalował obrazów, bo katalogi XIX-wieczne, czy te jeszcze z początku XX wieku, przypisywały mu setki obrazów. No i w ogóle to było bardzo ciekawe, opowiem o tym chwilę, bo dzięki temu projektowi badawczemu naprawdę więcej wiemy o procedurach dawnych mistrzów. No więc okazało się, że wiadomo było, tak, ale Rembrandt miał warsztat, o czym było wiadomo, ale trzeba się było dowiedzieć, jak on funkcjonował. Czy Rembrandt mógł podpisywać obrazy, których nie namalował, a które wyszły z jego warsztatu? Otóż okazało się, że mógł. Nawet w Warszawie mamy taki obraz, portret Martena Solmansa, nie namalowany przez Rembrandta w jego warsztacie, A ponieważ w jego warsztacie, no to z jego sygnaturą, bo to jest firma. Tak? Obraz spełniał standardy firmy, więc mógł być sygnowany przez właściciela. I w związku z tym mamy pewne kłopoty z liczeniem obrazów, ale też wychodzimy, kto wie, czy nie z pewnych ahistorycznych przesłanek, bo dzisiaj, po XIX wieku, jesteśmy przyzwyczajeni do tych geniuszy, do tych właśnie wyjątkowych kreatorów, którzy samodzielnie w szale i w mękach, koniecznie w mękach, wytwarzają swe dzieła i nikt im w tym nie pomaga. Ale do XVIII wieku, do końca XVIII wieku, a jeszcze i w XIX, a jak mi pani przypomni, bo zaraz zgubię nitkę, to jeszcze w XX wieku i teraz opowiem, kto robił, tak robi wedle tych samych zasad, pracowano wspólnie, jak pewna kompozycja mistrza, chociażby Giovanniego Belliniego, zdobywała popularność na rynku, to warsztat ją malował w dziesiątkach egzemplarzy. One się trochę między sobą różniły kolorami, może tam była jedna postać więcej, jedna mniej, ale szablon był gotowy. Jak się szablon niszczył, to robiono nowy. Co więcej, podobne kompozycje powstawały poza warsztatem, bo kartonami można było handlować. Mhm. Czyli jak było wiadomo, że ta kompozycja się podoba, no to kupienie takiego szablonu, to była już połowa sukcesu, tak? Można było malować te popularne, dewocyjne najczęściej kompozycje. Więc jak to liczyć, tak? No. A przecież Tycjan też malował osobiście, ale też jak zleceniodawca na to przyzwalał, to malował kopię czy wersję jego obrazu, jego uczeń, czy współpracownik, na przykład Girolamo Dente. To się odzwierciedlało rzecz jasna w tej cenie, bo Tycjan brał znacznie więcej za swoje obrazy niż Dente, czy inni anonimowi dla nas dzisiaj członkowie tego warsztatu. To były wielkie firmy i liczenie teraz tego, co namalował sam Tycjan, a co Tycjan z uczniem, a co tylko uczeń czy współpracownik, to tego się naprawdę nie da zrobić. I zresztą po co? Bo to był warsztat, który, w którym nie liczyła się ta indywidualność i ten indywidualny
właśnie, to
gest,
jest to inne, tak? Spojrzenie, prawda? Mm-hmm. Inna mm-hmm. okoliczność. No tak, ale dzisiaj no, kapitalizm wymusza, prawda, takie, mm-hmm. takie zabawy z
No tak, bo to się odzwierciedla w cenie oczywiście, jasne. Bo kiedy na rynku sztuki kupujemy obraz własnoręczny Tycjana, to on kosztowałby, gdyby się pojawił, setki, może dziesiątki na pewno, a może i setki milionów dolarów, czy euro, a gdyby to była wersja warsztatowa, to by kosztowała, no, w zależności od klasy wykonania i wielkości, no, kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Jest różnica. Ale też obiecałam, tak, że opowiem o tych współczesnych artystach, którzy działają wedle podobnych systemów. To łatwo znaleźć nawet w sieci, jak państwo sobie wpiszą Jeff Koons i jego warsztat po angielsku. To okaże się, że on miał i ma fabrykę, tak? On jest kreatorem, czyli takim dawnym mistrzem. Wymyśla, jakie dzieła będą powstawały w tym warsztacie.
Projektuje
je, ale wykonują już współpracownicy, których on opłaca, tak? To jest praca, wykonanie tych kolejnych wersji czy pomysłów. A fabryka Warhola w Nowym Jorku, no przecież to było The Factory, tak? To było to samo. Serigrafie albo seryjnie produkowane prace na podstawie pomysłów Warhola, ale wykonywane już przez ludzi, których zatrudniał.
Tak. Wróćmy do Giorgiona. Na czym polega jego tajemnica, tak najprościej?
No to są dwojakie rzeczy, tak? Mamy te tajemnice biografii, zawsze to trochę frapuje. Mamy te tajemnice warsztatu, tak? Czyli pewne procedury, bo on był dosyć innowacyjnym malarzem, ale mamy też tajemnice treści. Bo w związku z tym, że Giorgione nie musiał produkować popularnych, dewocyjnych kompozycji Madonny z Dzieciątkiem, tak, czy opłakiwania Chrystusa, malował gabinetowe obrazy na specjalne zamówienia, chociażby trzech filozofów.
Jaki to jest format w ogóle?
Ojej, o tak z 50 na 80.
Czyli to nie są wielkie obrazy.
Nie, to nie są duże obrazy. Burza, tak, jeszcze mniejszy obraz, zresztą w trochę innym formacie, bo taki prostokąt stojący, ale bliski kwadratu. Lawekia, przedziwny obraz przedstawiający staruszkę. No jest oprócz tych standardowych tematów, jakie podejmował jak każdy inny mistrz, pokłon trzech króli, czy Madonna w typie Sacra Conversazione. No malował też takie wyjątkowe obrazy. Niewątpliwie na specjalne zamówienie, a za tym zamówieniem szło chyba też to, że zamawiający kształtował temat. A to na podstawie jakichś źródeł literackich, a to na podstawie jakichś humanistycznych pasji, czy tego, co akurat było w powietrzu, o czym się dyskutowało, tak, w kręgach humanistów weneckich. I w związku z tym nie do końca jesteśmy w stanie dociec, co tam w tych obrazach się kryje, jaka treść interpretacji burzy i trzech filozofów jest tak dużo, że ja nawet ich nie potrafiłam streścić w tej książce, prawda?
No, ale wykład jest fenomenalny. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, co było na początku. No, na pewno nie panie chce mieć obraz, że będzie burza.
No nie. Może tam coś było o tej burzy też na rzeczy, bo znane są obrazy starożytne tylko z opisów, na przykład obraz Apellesa przedstawiający burzę. Pliniusz starszy w historii naturalnej opisał kilka obrazów starożytnych, które istniały, które się nie zachowały. Nie wiemy, jak wyglądały, ale z opisów możemy przynajmniej wiedzieć, o czym były. Botticelli odtworzył Kalumnię według Apellesa, a kto wie, czy Giorgione nie pomyślał sobie, no dobrze, skoro Apelles namalował burzę, to może ja też spróbuję. A jak namalować burzę, to wcale nie jest takie proste. Zresztą nie do końca wiernie tę burzę przedstawił, bo w czasie, kiedy malował, nie dałoby się namalować deszczu, mgły i zamazanego obrazu i wiatru targającego postaciami, więc burza u niego to jest tylko piorun na horyzoncie. I zbliżająca się chmura, bo scena figuralna na pierwszym planie jest ładnie oświetlona, wszystko dobrze widać. To nie były jeszcze czasy, kiedy można było, tak jak w romantycznym malarstwie XIX wieku, namalować zawieruchę albo mgłę, albo coś nieostro. No nie dało się. Więc i u El Greca, i u Giorgione te burze są, ale gdzieś daleko. Tak one się dopiero zbliżają. To już więcej burzy w burzy jest u Rembrandta, tak, w pejzażu z Miłosiernym Samarytaninem, bo tam jesteśmy w połowie. Część pejzażu jest już w słońcu, a część jeszcze w cieniu, takiej przechodzącej burzy.
Tak, a temat w ogóle jest najmniejszy ze wszystkiego.
No i w każdym zresztą z tych obrazów te burze do czego innego służyły. No więc wracając do Giorgione, może chciał konkurować z artystą starożytnym, tak, przewyższyć go, pokazać, że on nie dość, że zna malarstwo starożytne z opisów, to też jeszcze podejmuje te same wyzwania. No ale też jest scena figuralna na pierwszym planie, no tak tajemnicza, że naprawdę nie będę teraz opowiadać, jakie są możliwe interpretacje tego.
Nie, to od tego jest książka, nie będziemy opowiadać. Oczywiście niemniej jest to temat absolutnie fascynujący. A jak dopytam jeszcze właśnie pomyśli książki i pani wykładu, jak od strony technologicznej to malarstwo wygląda? Może skupimy się na tym Giorgione, bo to jest petarda.
Ojejku, ale to wykład będę robić.
To
bez slajdów, to trudne.
Bez slajdów się nie da. Jest to skomplikowane, czy tak najkrócej może podsumowując?
Nie jest to takie skomplikowane, jak się zna rzemiosło, tak? Trzeba mieć dobrze przygotowaną deskę.
Deskę, no i przypominamy właśnie.
Chociaż Wenecjanie zaczęli dosyć wcześnie malować na płótnach. Specjalnie przygotowaną z zakładu stolarskiego, wysezonowaną, bez sęków najlepiej. Dobrze ją zagruntować, grubo jeszcze w czasach Giorgione, przekleić, żeby się wszystko trzymało i zwiększyć przyczepność farb. Podrysować tę kompozycję, no bo trzeba było mieć dosyć precyzyjny plan na budowanie obrazu. Mimo, że już Wenecjanie w tym czasie zmieniali pomysły i koncepcje. Tycjan był mistrzem w tych zmianach, ale Giorgione też. Zaczynał jeden obraz, potem odwracał deskę o 180 stopni i malował drugi. Tak? Do obu są podrysowania i to widać, kiedy się bada obrazy w podczerwień. Nie był już tak precyzyjny jak wcześniejsi malarze, ale na to pozwalała technika olejna, bo w temperze to by nie przeszło. To precyzyjne podrysowanie było bardzo potrzebne w temperowym malarstwie, którego się nie dawało przemalować, tak jak farbami olejnymi. Ale kiedy malarze się już nauczyli posługiwać olejami, to swoboda malarska i kształtowanie obrazu w trakcie pracy było łatwiejsze. Mm-hmm. I Giorgione to robiła Tycjan namiętnie. No co jeszcze? No i trzeba było mieć przygotowane farby i to specjalnie zrobione, utarte w warsztacie przez pomocników, no bo dobry mistrz, któremu się powodziło, już sam nie ucierał, bo to była ciężka, mechaniczna, kilkugodzinna praca. Więc, ale musiał sobie je wymieszać, przygotować odcienie, wiedzieć ile, no bo przecież nie mogły się zmarnować, wyschły, gdyby nie użył ich do końca dnia. Malować raczej sukcesywnie, raczej porządnie.
Długo?
Długo? No tak, bo jeszcze w tych dawnych technikach, gdzie liczyły się podkłady, podmalówki, laserunki, żeby malować dobrze i precyzyjnie, trzeba było czekać, aż poprzednie warstwy wyschną, więc to wymagało procesów długiego czasu malowania, ale dlatego też malowano kilka naraz obrazów, żeby nie tracić czasu, tak? Ten sobie zeschł, to teraz się za tamten, tak? Ten jest na tym etapie, ten na tamtym. Więc to, no działo się, tak? To trzeba było naprawdę sprawnie zarządzać pracą i własną, i warsztatową, żeby to miało powodzenie i też jakiś ekonomiczny wymiar.
Obraz okładkowy, zapytam, bo to jest zawsze jakiś taki autorski wybór znaczący.
No to jest Uczta Bogów. Bardzo lubię. To jest obraz Giovanniego Belliniego, jeden z jego ostatnich wielkich, monumentalnych obrazów. Namalowany do specjalnego wnętrza, do Camerino d'Alabastro księcia Ferrary Alfonsa d'Este. Książę zamierzył, że stworzy w swoim pałacu gabinet sztuki alabastrowy, były tam rzeźby, wyposażone w piękne obrazy i ambitnie podszedł do tego tematu, bo poprosił najpierw Giovanniego Belliniego, no ale umarł. Był proszony o to Rafael, ale stworzył tylko rysunki. Był proszony Fra Bartolomeo, też przygotował coś, ale mieli inne zadania. W końcu udało mu się uchwycić Tycjana i Tycjan skończył trzy obrazy do Camerino, które uzupełniają Ucztę Bogów tematycznie, bo to są uczty, bachiczne tematy. Bo Alfons d'Este uważał się za Bachusa. Ale nie tylko dlatego, że lubił wino. Bachus był też dobrym gospodarzem, tak jak książę Ferrary był dobrym księciem. No i kiedy Tycjan ukończył swoje trzy obrazy do Camerino d'Alabastro, przypatrzył się, a może nawet i sam Alfonso, przypatrzył się obrazowi Giovanniego Belliniego, no i ten obraz, mimo że znakomity, wydał się już trochę niemodny. No bo obrazy Tycjana asymetryczne, dynamiczne, a tutaj kompozycja figuralna w rządku na pierwszym planie, lasek w rządku na drugim planie nie pasowało. No więc Tycjan wmalował, tutaj szemrzę trochę książką, wmalował tę skarpę tutaj po lewej stronie. Ten lasek, który tutaj widać po prawej, ciągnął się za całą tą grupą, czyli był pierwszy pas postaci, drugi pas lasek. Tycjan to rozbił, wsadzając jakby za postaci po lewej stronie tę dynamiczną, to wzgórze z taką dynamiczną, zdynamizował kompozycję, tu są jeszcze jakieś postaci, coś tu się dzieje na tych dróżkach i łączkach. Widać to w rentgenogramie obrazu, bo kiedy się, i tak okładka jest skonstruowana, że rozkładając ją możemy zobaczyć, co tam się dzieje w głębi tego obrazu pod tym przemalowaniem Tycjana. No, stosował po prostu ten obraz starego mistrza do nowoczesnego stylu, ale nie dotknął tej figuralnej grupy. Miał respekt, tak? Miał respekt do Belliniego i nie tknął postaci, tylko bawił się w tle.
To wspaniała historia i można powiedzieć już na zakończenie pars pro toto tego pani wykładu, bo w tym obrazie się zawierają, no nie wszystkie, ale te najważniejsze historie i
tak.
Prawda?
No tak, i ucztę, i Ovidiusz, i wszystko się tu dzieje. I nawet bardzo taka erotyczna scena, kiedy podniecony Priap próbuje się dobrać do nimfy Lotus, ale to mu się nie udaje, bo zadrżał osioł, Sylena, tak? I obudziła się nimfa, bogowie zaczęli się śmiać i zobaczyli podnieconego Priapa, który jak niepyszny musiał sobie pójść. Pikantna scena.
klasyka, można powiedzieć, szczególnie w przypadku tej postaci, zawsze wyśmiewana. No, ale to już jest zupełnie inna historia. Bardzo dziękuję za tę książkę. Też nie powiedziałam o pierwszym rozdziale, on też jest bardzo ważny, bo pokazuje i właściwie też nie musiała go pani pisać.
Ten pierwszy rozdział, Dawni mistrzowie we współczesnych muzeach, to jest rozdział o tym, w jaki sposób my patrzymy na dawnych mistrzów. Co dzisiejsze muzea robią z dawnymi obrazami, jak je eksponują, ale też jak je konserwują. I kiedy się uważnie patrzy na zbiory sztuki dawnej w wielu muzeach na świecie, to widać, jak się ma wprawne oko, czy obraz był konserwowany, czy nie był, a nawet kiedy, bo były różne mody konserwatorskie. Także to jest trochę rozdział o tym, co my robimy z dawnymi obrazami. Bo z jednej strony, i ta książka ma takie dwa bieguny, z jednej strony obserwujemy, jak obraz był budowany, czyli jak powstawał, ale z drugiej strony też patrzymy, co z tymi obrazami robił czas, ale też ludzie w historii, w dziejach tych malowideł. I to, co widzimy, to jest spotkanie tych dwóch kierunków, tak? Z jednej strony mamy proces i powstanie dzieła, z drugiej strony jakiś rodzaj jego starzenia się, a nawet degradacji, a nawet interwencji innych malarzy i konserwatorów, nie zawsze szczęśliwe zresztą te interwencje. Z naszego dzisiejszego punktu widzenia, kiedy XVIII-wieczny malarz, czy wcześniejszy, czyścił obraz, to używał żółci wołowej albo innego tak silnego rozpuszczalnika, że naprawdę dużo tam się działo, a potem trzeba było to zniszczenie pokryć nowymi farbami. No to się pokrywało. No i większość obrazów dawnych mistrzów to są takie palimpsesty z ponarastanymi przez stulecia warstwami i interwencjami.
Przyjeżdża pani do Krakowa czasem na dłużej, czasem na chwilę. Jest tu jakiś obraz, do którego lubi sobie pani zajrzeć? Zorientować się, w jakiej jest kondycji dziś.
Ja bardzo lubię pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Oczywiście powinnam pewnie była zacząć od Damy z Gronostajem, bo to przecież znakomity obraz i naprawdę znakomity. Ale lubię Rembrandta, bo tam ilekroć się nie spojrzy na ten obraz, to się coś nowego znajdzie. Tam jest tyle postaci, tyle scenek, tyle się dzieje w tym obrazie i to nie tylko z Miłosiernym Samarytaninem, ale też i w pejzażu. A to kareta, a to ktoś zza krzaka przestraszony, a to jacyś rybacy, a to ktoś na polu. Tych figurek i scenek jest tam bardzo dużo i naprawdę dopiero z bliska, bo tego nie widać w reprodukcjach, widać precyzję, z jaką Rembrandt iluzję tych postaci wykonał, bo to nie są realistycznie, tak drobniusieńczo realistycznie odrobione twarze czy postaci. To jest jakaś sugestia, ale tak niezwykle sugestywna. Trochę się zaplątałam, że mamy wrażenie, że te postaci tam żyją sobie i coś robią w tym pejzażu. I to lubię właśnie, to wgłębianie się, takie wędrowanie okiem po tym pejzażu.
No, od tego się zaczyna przecież, od tego wędrowania. No i efekty są czasem takie jak wspaniała książka Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i XVI wieku, Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto.
A mogę się jeszcze czymś pochwalić?
Oczywiście.
Bo ta książka, o której dzisiaj mówimy, wyszła w kwietniu tego roku. Jest to drugie wydanie, rozszerzone i uzupełnione. Ale w tym roku, jesienią, wyszła druga książka i też drugie wydanie, Rozmów obrazów. I bardzo jestem z tej książki dumna. Właśnie umówiłam się z panią tuż po targach książki w Krakowie, gdzie widziałam właśnie ilustrownik, rozmowy obrazów i warsztaty weneckie. I rozmowy, no naprawdę robią wrażenie, bo to jest znakomicie zaprojektowana książka. Bardzo dziękuję Adamowi Glebasowi, mojemu koledze z Muzeum Narodowego w Warszawie, który przygotował wyśmienity projekt, a wszyscy tutaj w zespole PWN-u staraliśmy się, żeby zdobyć znakomite ilustracje, pięknie je przygotować i ta książka naprawdę robi wrażenie, nawet na mnie.
O książce zatytułowanej Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i XVI wieku, o sztuce Belliniego, Giorgiona, Tycjana i Tintoretta opowiadała autorka książki, doktora Grażyna Bastek. Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa PWN.